Z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie radio słuchaczy, Radia Rodzina na kolejnej audycji dotyczącej mszy świętej. Wyjaśniamy poszczególne części mszy świętej, aby lepiej Eucharystię poznać. A chcemy ją poznać po to, by lepiej, czyli w sposób bardziej zaangażowany, świadomy, uczestniczyć w poszczególnych częściach mszy świętej. Omówiliśmy obrzędy wstępne i zobaczyliśmy, jak wielkie bogactwo właśnie dokonuje się, czy jest zawarte, jest obecne w obrzędach wstępnych. Dokumenty posoborowe, zwłaszcza konstytucja o liturgii, Sacrosanctum Concilium, czy potem ogólne wprowadzenie do mszału, dotykając mszy świętej, mówi, że msza święta składa się jakby z dwóch części, czyli z liturgii słowa i liturgii Eucharystii. Ale części te są ze sobą tak ściśle powiązane, że stanowią jeden akt kultu. Czyli zobaczmy, że ten podział, który my dokonujemy na obrzędy wstępne, liturgię słowa, liturgię Eucharystii, obrzędy zakończenia, to jest podział tylko taki akademicki dla nas, prawda, żeby wyróżnić poszczególne części. Natomiast mszę świętą musimy widzieć jako całość, jako jeden akt kultu. I jednym z elementów tego aktu kultu jest właśnie liturgia Słowa Bożego. Można powiedzieć, że Słowo Boże proklamowane w czasie mszy świętej było obecne w Kościele od początku. Ta tradycja głoszenia, proklamacji Słowa Bożego w czasie mszy świętej czy w czasie różnych spotkań liturgicznych pierwszych chrześcijan swoją tradycją sięga na pewno liturgii synagogalnej, liturgii żydowskiej. To właśnie w synagogach Żydzi gromadzili się, aby najpierw słuchać Słowa Bożego, rozważać je, wyjaśniać je i modlić się. I to samo robili chrześcijanie, kiedy gromadzili się na mszy świętej. Takim pierwszym świadectwem właśnie o obecności Słowa Bożego we mszy świętej jest fragment wzięty z Ewangelii według świętego Łukasza. To opowiadanie o uczniach idących do Emaus. Mamy dwóch uczniów, którzy są w drodze do Emaus, rozważają to, co się wydarzyło w Jerozolimie, mówią o śmierci Jezusa, o ich rozczarowaniu, smutku, bo tak wiele się spodziewali, bo przecież miało nadejść Królestwo Boże, a tymczasem ich nauczyciela aresztowano i skazano na śmierć krzyżową. I wtedy przyłączył się do nich tajemniczy nieznajomy. Nawiązał z nimi dialog. I kiedy dowiedział się, o czym rozważają, o czym rozmawiają, zaczął im mówić, że to przecież wszystko było przewidziane, że mówiły o tym pisma Księgi Starego Testamentu. Zaczął wyjaśniać im pisma, czyli zaczął głosić im Słowo Boże zawarte w tekstach biblijnych Starego Testamentu. I potem, kiedy doszli do Emaus, ponieważ było już późno, zmusili owego tajemniczego towarzysza, aby został z nimi. I kiedy zatrzymali się w jakimś miejscu, zaczęli spożywać wieczerzę. I wtedy ów nieznajomy wziął chleb, zaczął go łamać i błogosławić. I wtedy go rozpoznali, bo przypomnieli sobie ostatnią wieczerzę. Przypomnieli sobie, jak Jezus ustanowił Eucharystię. To właśnie tam wziął chleb, połamał go, podał im, mówiąc, bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało za was wydane. I wtedy otworzyły im się oczy. Jezus zniknął. Właśnie to opowiadanie pokazuje nam, że już od początku msza święta składała się z tych dwóch części, czyli słuchanie Słowa Bożego, czyli wyjaśnianie pisma i łamanie chleba, czyli liturgia eucharystyczna. Święty Łukasz, żeby tak dopowiedzieć, to opowiadanie o uczniach idących do Emaus zamieścił już po napisaniu swojej Ewangelii jako taki dodatkowy rozdział. Ponieważ Jezus, rozstając się ze swoimi uczniami, wstępując do nieba, obiecywał, że niedługo powróci, że będzie z nimi aż do końca świata. W Kościele pierwotnym, w Kościele apostolskim, to oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa było bardzo żywe, do tego stopnia, że chrześcijanie po swoich liturgicznych spotkaniach, po Eucharystii, wychodzili na ulice miast, wsi i właśnie wyglądali, czy Jezus nie nadchodzi, czy już ten moment nadejdzie. Tymczasem czas mijał, a On nie przychodził. Pojawiały się więc wątpliwości, czy Jezus powiedział prawdę, czy On rzeczywiście wróci. I wtedy święty Łukasz właśnie umieszcza to opowiadanie o uczniach idących do Emaus. Ci uczniowie są obrazem Kościoła, obrazem wspólnoty. Można powiedzieć, przedstawiają każdego chrześcijanina, który jest w drodze, a ten tajemniczy nieznajomy to jest właśnie Jezus Chrystus, który towarzyszy w drodze. Towarzyszy w sposób bardzo konkretny, bo głosi Słowo Boże, wyjaśnia Pisma i karmi swoim ciałem, daje chleb eucharystyczny, czyli swoje ciało, które przyjmujemy w Komunii Świętej. Kolejne takie świadectwo ze starożytności, bardzo ważne, znajdujemy u świętego Justyna. To świadectwo pochodzi z roku około 150. On w swojej apologii, opisując mszę świętą, wskazuje na dwie części. Mianowicie pisze tak, że kiedy chrześcijanie gromadzili się w Dzień Słońca, czyli w niedzielę, najpierw czytano pisma proroków i pamiętniki apostolskie. Potem przewodniczący wyjaśniał to przeczytane słowo i zachęcał do życia tym słowem i następnie chrześcijanie się modlili. A potem było przygotowanie darów ołtarza, przynoszenie darów chleba i wina i liturgia Eucharystii. A zatem proszę zobaczyć, że w tym świadectwie Justyna mamy najważniejsze elementy dzisiejszej liturgii słowa, czyli mamy czytania biblijne, mamy modlitwę, dziś nazywamy ją modlitwą wiernych. Na początku ta lista czytań nie była ustalona, więc czytano fragmenty Pisma Świętego w zależności od okoliczności, od potrzeb. Dopiero na przełomie VI i VII wieku zaczynają pojawiać się pierwsze lekcjonarze, w których już w jakiś sposób dokonano wyboru poszczególnych czytań, które przeznaczone były na poszczególne niedziele, poszczególne uroczystości i święta, które obchodzili chrześcijanie. Obok lekcjonarzy, które zawierały czytania ze Starego i Nowego Testamentu, zaczęto także tworzyć ewangeliarze, czyli specjalne księgi, które zawierały tylko i wyłącznie Ewangelię, prawda? Czyli księgi, z których czytano Ewangelię. I ta księga zawsze w Kościele, odkąd powstała, cieszyła się wielkim szacunkiem, o czym powiem troszeczkę później. Niestety w wiekach średnich możemy zaobserwować pewien zanik liturgii słowa. Zaczęto redukować ilość czytań. I rzeczywiście w końcu doszło do takiej sytuacji, że odczytywano tylko niewielki fragment Słowa Bożego i na koniec mszy świętej odczytywano prolog z Ewangelii według świętego Jana. Ten brak Słowa Bożego w czasie mszy świętej próbowano w jakiś sposób zastąpić, uzupełnić i powstały tak zwane liturgie Słowa Bożego, ale te liturgie Słowa Bożego były zupełnie oderwane od mszy świętej. One mogły być sprawowane przed mszą świętą, po mszy świętej, a czasami nawet w czasie mszy świętej. Oczywiście robił to inny kapłan. Te liturgie Słowa Bożego były sprawowane w językach narodowych, a więc zrozumiałych dla wiernych. I na te liturgie składały się modlitwy katechizmowe, wyznanie wiary, odczytanie fragmentu Pisma Świętego, homilia, jakieś pieśni, śpiewy, potem znów modlitwy katechizmowe i końcowe błogosławieństwo. Przejdźmy może teraz do naszych czasów, mianowicie do reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II. Nie ulega wątpliwości, że jednym z największych osiągnięć Soboru Watykańskiego II jest przywrócenie liturgii Słowa Bożego i ustawienie jej właśnie we właściwym miejscu, tak jak było w starożytności, czyli po krótkich obrzędach wstępnych i przed liturgią Słowa. Był to bardzo ważny postulat, zwłaszcza, że prowadzono do liturgii języki narodowe, a zatem nic nie przeszkadzało, ażeby obficiej zastawić wiernym stół Słowa Bożego, bo przecież proklamowanie Słowa Bożego ma na celu budowanie i umacnianie wiary każdego uczestnika Eucharystii. I rzeczywiście postulaty, które były zawarte w konstytucji liturgicznej Sacrosanctum Concilium o obfitym stole Słowa Bożego zostały zrealizowane w księgach liturgicznych, mianowicie po soborze ukazało się aż 7 tomów lekcjonarzy, które zawierają czytania na msze święte, na poszczególne dni, niedziele, uroczystości i święta. Thank you. Jeżeli chodzi o czytania przeznaczone na niedzielę i na uroczystości, to zauważmy, że zawsze są trzy czytania i psalm. Pierwsze czytanie zwykle wzięte jest ze Starego Testamentu, potem mamy psalm responsoryjny, który tematycznie zawsze ściśle jest powiązany z pierwszym czytaniem. Warto się wsłuchać, prawda, i zobaczyć ten związek pierwszego czytania i psalmu, zwłaszcza że my w psalm włączamy się poprzez śpiew responsorium, prawda, więc tego refrenu. Pokazuje to, że liturgia słowa ma charakter dialogiczny, że my jesteśmy zaproszeni właśnie do słuchania, ale też do odpowiedzi. To nasze słuchanie powinno być czynne, zaangażowane. I jedną z form takiego zaangażowania jest właśnie włączenie się w psalm responsoryjny. A więc mamy pierwsze czytanie ze Starego Testamentu, psalm, potem jest czytanie z listów apostolskich, a więc albo listy świętego Pawła, albo Piotra, czy Jakuba. Niekiedy może to być również fragment Księgi Apokalipsy. Potem mamy śpiew przygotowujący i wprowadzający do Ewangelii, poprzedzony właśnie wersetami Alleluja, i następnie chór czy organista śpiewa werset, który jest jakby streszczeniem Ewangelii przeznaczonej na dany dzień. Czyli w tym wersecie jest zawarta główna myśl Ewangelii, która po Alleluja będzie proklamowana. I te czytania niedzielne i czytania na poszczególne uroczystości zostały podzielone na trzy cykle, na cykl A, B i C. Możemy je rozpoznać po tym, że w cyklu A czytana jest Ewangelia według świętego Mateusza, w cyklu B czytana jest Ewangelia według świętego Marka i w cyklu C czyta się Ewangelię według świętego Łukasza. Natomiast Ewangelia Janowa, ta najbardziej teologiczna, czytana jest w najmocniejszych okresach roku liturgicznego, czyli czytana jest w okresie Wielkiego Postu, a także czytana jest przez cały okres wielkanocny i jest również czytana w okresie Bożego Narodzenia. Także można powiedzieć, że gdyby to ująć liczbowo, w przeciągu 3 lat, gdybyśmy uczestniczyli we mszy świętej, to byśmy mieli przeczytane niemal w 100% wszystkie Ewangelie i Dzieje Apostolskie, w 90% listy apostolskie i w 40% czytania ze Starego Testamentu. Dobierając czytania na niedzielę i uroczystości, starano się zachować zasadę jedności tematycznej, czyli pokazać te trzy etapy historii zbawienia, czyli czas prorocki, czas Starego Testamentu, potem pełnia czasu, czyli Jezus i Ewangelia, i potem czas Kościoła, czyli to, w jaki sposób Kościół przyjął Ewangelię, zrozumiał Ewangelię i żył Ewangelią. I właśnie ten pierwszy etap historii zbawienia, ten czas prorocki, czas zapowiedzi, obietnic, to jest to czytanie ze Starego Testamentu. Drugie czytanie z listów to jest ten czas Kościoła i Ewangelia jest jako właśnie ten czas, ta pełnia czasu, czas Jezusa Chrystusa. Tu należy podkreślić, że czas Kościoła i czas Jezusa jest ze sobą ściśle powiązany, bo Jezus przecież ciągle jest obecny, ciągle działa i żyje w swoim Kościele. Natomiast jeżeli chodzi o czytania w dni powszednie, tam zastosowano inne zasady. Mianowicie czyta się dwa czytania, które są przedzielone psalmem responsoryjnym. Jako pierwsze czytanie może być to fragment wzięty ze Starego Testamentu albo z Nowego Testamentu. Potem jest psalm, znowu psalm jest tematycznie powiązany właśnie z pierwszym czytaniem i potem jest fragmentem Ewangelii. I całość czytań na dni powszednie podzielone jest na 2 lata. Rok pierwszy i rok drugi. Czytania z roku pierwszego czyta się w lata nieparzyste, a więc na przykład w tym roku mamy rok 2021, więc zawsze będziemy brać jako pierwsze czytanie to czytanie z roku pierwszego, a czytania z roku drugiego czytane są właśnie w latach parzystych. Natomiast Ewangelia jest ciągle ta sama. I tutaj mamy zasadę, którą możemy nazwać lectio continua. A więc kiedy zaczynamy czytać jakąś księgę, jako pierwsze czytanie, na przykład będzie to Księga Rodzaju, czytamy ją możliwie do tego momentu, do którego po prostu zostały te czytania przedstawione. A więc czyta się te najważniejsze fragmenty, najważniejsze momenty z Księgi Rodzaju. Potem możemy mieć na przykład list świętego Pawła do Rzymian. Więc po kolei czyta się niemal cały list świętego Pawła. I to samo dotyczy Ewangelii. Ewangelia na każdy dzień w cyklu pierwszym, czyli w roku pierwszym i w roku drugim, jest ta sama. I tutaj jest też ta zasada, że najpierw czytamy Mateusza, potem Marka, potem Łukasza. Także zobaczmy, że ten stół Słowa Bożego jest zastawiony w sposób bardzo obfity. Czytań biblijnych słuchamy w postawie siedzącej. Postawa siedząca jest postawą odpoczynku, jest postawą kontemplacji. My słuchając Słowa Bożego odpoczywamy przed obliczem Boga. Poza tym ta postawa jest bardziej wygodna właśnie do kontemplacji, do rozważania, do słuchania. Wyjątkiem jest Ewangelia. Ewangelii słuchamy w postawie stojącej, bo jest to postawa paschalna. W Ewangelii, można powiedzieć, my nie słuchamy opowiadań o Jezusie Chrystusie, ale słuchamy samego Chrystusa, bo jest to Jego Słowo. Sobór Watykański II, mówiąc o różnych formach obecności w Chrystusa w liturgii, powiedział, że jest On obecny w Słowie Bożym. Kiedy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Chrystus jest obecny w swoim Słowie. A papież Benedykt XVI w Adhortacji Verbum Domini, czyli w Adhortacji o Słowie Bożym, mówi wprost o sakramentalności Słowa Bożego. Mówi, że Chrystus jest nieustannie obecny w swoim Słowie. Słowo stało się ciałem i żyje w Kościele, jest proklamowane, jest obecne w Kościele. I tak jak jest Chrystus obecny pod postacią chleba i wina, tak samo nieustannie jest obecny w swoim Słowie. A zatem to Słowo, które jest proklamowane, zobaczmy, tutaj nie chodzi tylko o przeczytanie, chodzi o proklamację, o zwiastowanie, o głoszenie. To jest słowo proklamacja ma o wiele większe znaczenie niż zwykłe przeczytanie, odczytanie czegoś tam, prawda? A my mamy tutaj do czynienia ze Słowem Bożym, które jest proklamowane, które jest zwiastowane jako dobra nowina o zbawieniu, o Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. I w tym kontekście należy powiedzieć, że jeżeli tak Kościół tłumaczy tę obecność Chrystusa w Słowie Bożym, to należy je przyjąć właśnie jako Słowo Chrystusa, to On do nas mówi, czyli to Słowo aktualizuje się w czasie każdej mszy świętej. Ono jest obecne tu i teraz dla nas, a zatem skoro Chrystus do nas mówi, skoro to jest Jego Słowo, czyli to Słowo ma taką samą moc, jaką miało wtedy, kiedy wypowiadał je Chrystus, kiedy żył na ziemi. Czyli również dzisiaj Chrystus poprzez swoje Słowo chce uzdrawiać, chce wypędzać złe duchy, odpuszczać grzechy, rozmnażać chleby, a przede wszystkim głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o zbawieniu, którego On dokonał. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli tę świadomość, co się dzieje w czasie liturgii Słowa, że to nie chodzi o to, żebyśmy my zdobyli jakąś wiedzę na temat Pana Boga czy Pana Jezusa, ale że my słuchamy rzeczywiście Chrystusa Zmartwychwstałego. Chrystus w czasie liturgii posługuje się człowiekiem, posługuje się kapłanem, diakonem, lektorem, czy nawet osobą świecką. My udzielamy swojego głosu, ale za tym wszystkim jest prawdziwy czyn, prawdziwe słowo Jezusa Chrystusa. Prawda? Jest On całkowicie obecny w tym słowie. I w tym kontekście szczególne znaczenie ma proklamacja Ewangelii, którą, jak powiedziałem, słuchamy w postawie stojącej, bo Ewangelia właśnie zawiera słowa i czyny Jezusa Chrystusa, które uobecniają się, kiedy są głoszone, kiedy są proklamowane podczas mszy świętej. Ewangelię czyta się z księgi, którą nazywamy Ewangeliarzem. Tak jak powiedziałem wcześniej, ta księga zawsze cieszyła się wielkim szacunkiem w Kościele, ponieważ była ta świadomość, że ta księga zawiera słowa i czyny, zbawcze czyny Jezusa Chrystusa. Dlatego Ewangeliarz niesie się w procesji wejścia. Przed Ewangelią również jest specjalna procesja z Ewangeliarzem, której towarzyszą zapalone świece. Ewangeliarz jest całowany, biskupi mogą Ewangeliarzem błogosławić. Ewangeliarz jest, czy może być okazany podczas uroczystych liturgii. Także ta księga jest wyjątkowa i ta wyjątkowa cześć dla tej księgi wynika właśnie z tego faktu, o którym mówiłem wcześniej, że zawiera ona słowa i zbawcze czyny Jezusa Chrystusa. Zauważmy, że przed przeczytaniem Ewangelii diakon czy kapłan, jeśli nie ma diakona, proklamuje Ewangelię, mówi Pan z wami, a my to Pan z wami już znamy z początku mszy świętej, z obrzędów wstępnych. I powiedzieliśmy tam, że to Pan z wami nie jest formą życzeniową, że żeby Pan był z nami, ale jest stwierdzeniem faktu, że On rzeczywiście jest, jest tu i teraz i dla nas. A zatem to Pan z wami ma nam uzmysłowić, ma nam uświadomić, że za chwilę Jezus będzie do nas mówił, że Jezus przychodzi z mocą swojego słowa, prawda, które ma moc nas zbawić, ma moc nas przemienić, a przede wszystkim budować naszą wiarę. Z proklamacją Ewangelii związany jest także zwyczaj, który zaczął się rodzić w IX wieku, a na stałe przyjął się w XI, czynienia małego znaku krzyża na czole, na wargach i na sercu. Ten znak krzyża pokazuje, że wykonujemy znak, który jest znakiem zbawienia, znakiem, który chroni nas przed szatanem, przed jego pokusami. Chrystus pokonał szatana właśnie na krzyżu i my, aby nie zagubić Słowa Bożego, aby szatan nie zabrał nam tego słowa, czynimy te znaki krzyża, a więc jest to znak obrony dla każdego z nas. A z drugiej strony, czyniąc znak krzyża na czole, chcemy pokazać, że jesteśmy gotowi, otwarci, aby to słowo zrozumieć i przyjąć. Następnie, czyniąc na wargach, wyrażamy naszą gotowość do proklamacji, do głoszenia dobrej nowiny, a więc tego, co usłyszeliśmy, co Chrystus przez swoje słowo dla nas dokonał. I w końcu czynimy znak krzyża na sercu. To znaczy, że chcemy Ewangelię, czyli słowa Jezusa, przyjąć jako słowo życia, jako styl naszego życia, że my chcemy przyjąć Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela i żyć na co dzień Ewangelią, a więc tym, co usłyszeliśmy w czasie proklamacji Ewangelii. Także kończąc tę dzisiejszą katechezę, chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić właśnie, że Słowo Boże, które jest tak obficie zastawione w czasie mszy świętej, nie jest czytane, a właściwie proklamowane po to, żebyśmy zdobyli jakąś wiedzę na temat Pana Boga czy innych rzeczywistości związanych z Bogiem, ale jest głoszone po to, aby budować naszą wiarę i Chrystus poprzez swoje słowo wciąż działa, bo On jest w tym słowie obecnym. My słuchamy zmartwychwstałego Chrystusa, który przychodzi i mówi do nas, tak jak mówił kiedyś, gdy żył na ziemi. A jak czytamy w różnych Ewangeliach, Jego słowo było słowem z mocą. A więc kiedy mówił, że odpuszcza grzechy, to się grzechy odpuszczały. Kiedy mówił do opętanych przez złego ducha, by te złe duchy wyszły, to one wychodziły, prawda? Czyli to słowo miało moc sprawczą i taką samą ma teraz, bo tak jak właśnie mówi Konstytucja, w tym Słowie jest obecny Chrystus, bo kiedy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Chrystus przemawia do swojego ludu. I właśnie to stwierdzenie papieża Benedykta o sakramentalności Słowa Bożego, czyli o obecności Chrystusa w Słowie Bożym, tak jak właśnie jest obecny pod postacią chleba i pod postacią wina. A zatem starajmy się właśnie w taki sposób słuchać Słowa Bożego, właśnie to słowo kontemplować, to słowo rozważać. Właśnie tutaj takim wzorem jest Maryja, która słuchała Słowa Bożego, potem rozważała je i zachowywała w swoim życiu. Bo tylko wtedy to słowo wyda owoce. Tylko wtedy, jeśli trafi na dobrą glebę naszego serca, prawda? Strzeżmy się tego, żeby ta gleba zawsze była żyzna, żeby to nie było tak jak w tej przypowieści o ziarnach rzuconych na drogę, w ciernie, na skały, gdzie praktycznie rzecz biorąc Słowo Boże nie mogło wyrosnąć i nie wydało żadnych owoców w życiu tych, którzy słuchali. Ale wtedy, gdy padło na żyzną glebę, wydało odpowiedni plon. I niech tak będzie również w naszym życiu. Szczęść Boże!